Polska racja stanu. Polska racja stanu. Analizuje generał Marcin Strzelec. Szczęść Boże, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę spotkać się z Państwem, ze słuchaczami Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej w serii audycji, w których mam przyjemność i radość dyskutować, rozmawiać z Państwem na różne tematy ważne w mojej ocenie dla naszej ojczyzny, ważne dla naszego narodu, te, które wymagają naszego zainteresowania i szerszego spojrzenia. Bardzo zachęcam Państwa już na wstępie mojej audycji do tej dyskusji poprzez zadawanie pytań drogą mailową, telefoniczną na kontakty podane na stronie radia. Bardzo będzie mi miło poszerzać te zagadnienia, które poruszamy, odpowiadać Państwu. Zachęcam raz jeszcze do tego. A dziś w naszej audycji chciałbym podyskutować, opowiedzieć Państwu o pojęciu własności. Własności, która jest istotna, ale może być rozumiana dwojako. Z jednej strony własność, czy posiadanie, czyli majątek, może być traktowany negatywnie. Ta chęć posiadania, zawłaszczania, gromadzenia majątku, ta mamona, która może nas opętać, w tym znaczeniu trzeba podchodzić do tego negatywnie, do tej tendencji, do nadmiernego przywiązania do dóbr ziemskich, do tego, co nas otacza i otaczanie się luksusem jest zdecydowanie niekorzystne dla człowieka, dla społeczeństwa. Natomiast pojęcie własności chciałbym Państwu przedstawić także z drugiej strony, ze strony rozumienia tego pojęcia jako pewnej niezależności, pewnej stabilizacji, powiem, własność różnorodnych rzeczy to prawo dysponowania tą własnością, to prawo decydowania, do jakich celów będzie wykorzystana ta własność. Czy nasza prywatna, państwowa, narodowa własności pozwalają nam kreować rzeczywistość, pozwalają nam budować na tejże własności różne aktywności i dobrobyt osobisty i narodowy. I w tym sensie daje nam własność takie elementy jak suwerenność, niezależność, pewną stabilizację, a to wszystko jest składową bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, które w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach jest jednym z kluczowych zagadnień, którym się zajmujemy w kontekście konfliktu, wojny na Ukrainie, w kontekście działań administracji i prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie jest to dzisiejszy temat, nie chciałbym tych politycznych tematów z Państwem poruszać. Każdy musi wyrobić sobie swoje zdanie na ten temat. Natomiast wracając jakby do bazy tych zagadnień, tychże dyskusji, no siłę argumentów ma ten, kto dysponuje zasobem jakimkolwiek, który pozwala tejże osobie, tej instytucji, temu państwu na zasiadanie przy stole negocjacyjnym z siłą argumentów stojących za tą osobą. A zatem własność tak rozumianą rozpatrujmy przede wszystkim w kategoriach posiadacza tej własności. Możemy spojrzeć zatem w pierwszej kolejności na nas i mówić o własności prywatnej. Własność prywatna to przede wszystkim nieruchomości, domy, mieszkania, które posiadamy. Cieszę się, że znajdujemy się w grupie państw europejskich, w których poziom własności jest na bardzo wysokim poziomie. Jak pokazują badania rodzin, obywateli danych państw, Polska w 87% mieszkańcy Polski dysponują własnością swoich nieruchomości. W tym zakresie wyższe wskaźniki od nas mają takie państwa jak Rumunia, Albania, Słowacja, Chorwacja, a na drugiej części tej listy z bardzo niskimi poziomami jest chociażby Szwajcaria tylko 42%, czy Niemcy tylko 48%. tak jak pewnie Państwo słyszycie, podchodzę do tych wskazań pozytywnie, jeżeli chodzi o Polskę, negatywnie, jeżeli chodzi o takie kraje jak Francja, Dania czy Niemcy. Negatywnie także w tym kontekście pewnej próby narzucania pewnego standardu. Znaczy mam takie nieodparte wrażenie, graniczące z pewnością, że te elementy, które mają u siebie Niemcy, Francuzi, próbują oni poprzez Unię Europejską narzucać także innym narodom tworzącym wspólnotę, trochę w myśl zasady, nieważne czy mamy dobrze czy źle, ważne, żebyście mieli tak samo jak my. I wcale nie uważam, że to naśladownictwo jest dla nas korzystne. Zobaczcie Państwo, że własność prywatna to także stabilizacja w zakresie finansowym, brak konieczności opłaty kosztów najmu, także jak najmniejsza liczba kredytów hipotecznych, to pewna stabilizacja każdej z naszych rodzin, każdego z Państwa, ale także społeczna. Zobaczmy, jak duże zagrożenie może powodować kwestia posiadania kredytów, kwestia posiadania domów na wynajem. Tym bardzo łatwo sterować, bardzo łatwo podnosić te kwoty. Podniesienie stóp procentowych, zmiana waluty ze złotówki na euro. To wszystko może spowodować dramatyczne i nagłe zwiększanie wydatków polskich rodzin. Własność, niezależność powoduje, że jesteśmy w tym zakresie dużo bardziej odporni. Patrz, mniej sterowalni. To jest bezpieczeństwo nasze, każdego obywatela, każdej rodziny. Im większy procent własności nieruchomości z mniejszym obciążeniem kredytowym, tym większa siła i powinniśmy tych wartości pilnować. A w ostatnich latach, po pierwsze, trudno znaleźć ciekawe pomysły obecnej ekipy rządzącej na dofinansowanie i ułatwienia dla młodych w pozyskaniu, w dojściu do swojej własności. A po drugie, ta promocja wynajmu, ta McDonaldzacja życia, że w sumie nie musisz nic mieć, żyj chwilą, rób co chcesz, wynajmij, pracuj w korporacji, nie dbaj o to, powoduje, że obywatele stają się takimi troszkę stateczkami płynącymi na rzece, która jest całkowicie sterowalna poza nami. Ten statek może wpłynąć na miliznę w dowolnym momencie. Zatem dbanie o własność, która jest zabezpieczeniem nas i naszych rodzin, jest w mojej ocenie kluczowe i warto o tym myśleć. Wymaga to pewnego wysiłku, wymaga to gromadzenia oszczędności, budowania, oczywiste. Więc ten wysiłek warto wzmacniać, warto kreować jakby w młodych osobach chęć i poczucie potrzeby posiadania zasobu, który będzie dawał nam wszystkim stabilizację. To także istotne w kontekście dużego problemu demograficznego, jaki mamy w naszej ojczyźnie. W tym roku, w roku poprzednim, 2024, liczba urodzeń dzieci, około 250 tysięcy, była najniższą od czasów po II wojnie światowej. Oczywiście ma wpływ na to wiele czynników, ale jednym z kluczowych tych czynników jest właśnie problem niezależności mieszkaniowej, wysokich kosztów wynajmu, posiadania mieszkania. Młode rodziny decydują się na mniejszą liczbę dzieci, będąc w zakresie właśnie nieruchomości, własności i kosztów utrzymania rodziny w tym zakresie, w mniejszym zakresie tychże możliwości. To powoduje, że rodziny są mniejsze, decydują się na mniejszą liczbę dzieci. Więc widzimy, że jakby to działanie jest kluczowe i wsparcie instytucji państwa powinno być w tym zakresie dużo większe, także w zakresie promowania tego modelu, nie modelu niemieckiego, zachodniego, wynajmij, nie przejmuj się, nie buduj rodziny, żyj chwilą, na model stabilności rozwoju, który jest modelem rozwoju społeczeństwa i stabilizacji społecznej. Ale własność w kolejnych, że tak powiem, warstwach to także własność państwowa, publiczna. Drodzy Państwo, przez ostatnich latach kilkanaście lat temu mówiono nam o tym, że własność nie ma narodowości, że obojętnie kto jest właścicielem danego przedsiębiorstwa, że lotnisko może być w Berlinie, czy spółki petrochemiczne mogą być rosyjskie. Tak, padały takie słowa. Nie będę wymieniał nazwisk, państwo możecie sobie w archiwach medialnych sprawdzić, kto tak mówił. No i cóż dziś mamy? Cieszę się, że część z tych polityków zmieniła zdanie. Może trochę późno, ale jednak. Cóż byśmy mieli, gdyby nasze petrochemie były teraz w rękach rosyjskich? Cóż byśmy mieli, gdyby nasze porty były w rękach chińskich albo rosyjskich? Cóż byśmy mieli, gdyby całość naszej armii, łącznie z lotniskiem Niewiasiące, była tylko i wyłącznie w Berlinie? Jasionka to lotnisko pod Rzeszowem, które jest główną bramą dostarczania wsparcia dla Ukrainy, która jest tamą dla rosyjskiego imperializmu teraz i w pewnym zakresie ochroną także dla nas. Zobaczcie państwo, że ta własność jest dla nas kluczowa, a przez lata wmawiano nam, że musimy iść modelem zachodnim, że musimy właściwie rozdać nasze fabryki państwowe, musimy rozdać to, co było przez dziesięciolecia wspólnym wysiłkiem wypracowywane. No, jednym z przykładów niech będzie tutaj chociażby Telekomunikacja Polska, która poza tym, że jest firmą, czy była firmą państwową, to w swoim zasobie miała sieć kablową łączącą nasze domy, sieć łączności budowaną bardzo często we wsiach, małych miasteczkach w ramach czynów społecznych, potem stanowiąca własność tej firmy, a potem sprzedana za, w mojej ocenie, zdecydowanie zbyt małe kwoty. Przede wszystkim nie powinna być w ogóle sprzedawana poza ręce polskie francuskiemu koncernowi państwowemu. Czyli nam wmawia się, że no niemodne, niewłaściwe jest to, żebyśmy coś mieli we własnych rękach jako naród, jako państwo, a sprzedajemy to operatorowi francuskiemu i w ten sposób nie mamy w Polsce kontroli pełnej czy żadnej nad stabilną linią łączności, którą dopiero teraz w czasach kryzysu i wojny za naszymi granicami i zagrożenia także dla nas, dopiero teraz próbujemy coś odbudowywać, próbujemy zabezpieczać nasze dobro. I to samo dotyczy kwestii produkcyjnych, to samo dotyczy fabryk sprzedawanych często poniżej cen nieruchomości, na których się znajdowały. To samo dotyczy różnych aspektów naszego funkcjonowania. Powinniśmy dbać o to. Oczywiście mówi się teraz o sektorach kluczowych, o tym, że część przedsiębiorstw nie może być sprzedawana. Tylko, czy nie za późno? Mieliśmy na to wiele, wiele lat, dziesięcioleci, w których zaniedbaliśmy te kwestie. Teraz próbujemy do tego wracać, ale są to obecne działania bardzo mocno na pokaz, bo jednocześnie krytykujemy to, co działo się z Orlenem w poprzednich 8 latach, krytykujemy to, co działo się z kwestią portów. Część tych negatywnych działań udało się odwrócić. Mam nadzieję, że niebawem uda się ponownie wejść na tą właściwą ścieżkę prostowania polskiej własności i dbania o nasz interes narodowy. Tym pewnym elementem własności kluczowym dla nas jest kwestia także własności polskiej ziemi. Memorandum na możliwość wykupywania polskiej ziemi obowiązuje do 2026 roku. Mam nadzieję, że będziemy pilnowali wspólnie obecnie rządzących o to, żeby walczyć o przedłużenie tego memorandum, o to, żeby bogatsi od nas zachodni właściciele, rolnicy, ale nie tylko, biznesmeni przede wszystkim, nie wykupili nas. Polska ziemia, polski rolnik to nasze dobro narodowe. Zacytuję za jednym z kandydatów na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, za panem Karolem Nawrockim, wiersz, który usłyszał od jednego z rolników w trakcie wizyt. Polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole. I jest to pewne motto, które mnie się bardzo podoba i o które powinniśmy dbać i walczyć. Własność to także technologia i rozwój. Własność nie tylko ta przedsiębiorstw, domów, nieruchomości, Własność to także myśli, idee naukowe, technologiczne. To bardzo ważne kwestie, o które także powinniśmy dbać. Zauważmy, drodzy Państwo, że w ostatnich dziesięcioleciach myślano w tym zakresie tylko ideą korzyści finansowej. Europa przekazała większość produkcji do krajów azjatyckich, głównie Chin. Tam powstawały fabryki leków, tam powstawały fabryki wysokich technologii. Przecież większość procesorów powstaje na Tajwanii, w okolicach, a teraz właściwie wszyscy otoczeni jesteśmy procesorami. One są w naszych telefonach, są w naszych komputerach, są w konsoli, która nagrywa tą audycję właśnie dzisiaj do Państwa, są w radioodbiornikach, których słuchacie tej audycji. Otaczają nas wszędzie i my nie jesteśmy, drodzy Państwo, w stanie tej technologii wyprodukować w Polsce, a w większości także w żadnym z krajów europejskich. To taką mamy własność tej naszej produkcji. Musimy liczyć na przychylność tych, którzy produkują teraz te elementy. I nie ma najmniejszego znaczenia, że ta fabryka jest własnością Polaka, Niemca czy Francuza w tychże Chinach. Wiemy dobrze, że w sytuacji zagrożenia, konfliktu albo próby wywarcia nacisku można narzucić cła, można zamknąć granice, można zablokować transport. Miało to miejsce w ostatnich latach. Czas pandemii to pokazał. Pokazał, jak przysłowiowo król jest nagi, jak Europa wyzbyła się swojej własności w sensie suwerenności, niezależności produkcyjnej, oddając to wszystko w imię zysku, w imię niższych cen, choć to tylko slogan. Ja wcale nie uważam, że te ceny są niższe. Oczywiście można było coś wyprodukować taniej w Chinach, ale uważam, że tą różnicę w cenie przede wszystkim w swoje kieszenie zainkasowali właściciele tych firm i koncernów, a nie obywatele, którym wmawia się, że kupujemy coś taniej. To wszystko prowadzi do tego, że musimy teraz wykonać bardzo dużą pracę polegającą na odbudowie tejże myśli technologicznej, na budowaniu fabryk. A wiecie Państwo, dużo łatwiej coś zburzyć, a później dużo trudniej to odbudować. Istniejące polskie fabryki produkowały coś, miały swoje pomysły, ludzie generowali projekty, patenty. Mogliśmy o to dbać, mogliśmy tego pilnować. Teraz w wielu dziedzinach życia społecznego, życia technologicznego jesteśmy całkowicie pozbawieni własnej inicjatywy. Trzeba to odbudowywać, trzeba szukać rozwiązań, a to pozbawienie, wrócę tylko, nie jest tylko polskim problemem. To jest problem ogólnoeuropejski i oby kraje Unii Europejskiej w tym zakresie się obudziło, byśmy my jako Polacy i jak najbardziej dbali o naszą niezależność, zwłaszcza, że jesteśmy znani na świecie jako naród bardzo kreatywny, bardzo inteligentny. Wielu inżynierów polskich pracuje w firmach zagranicznych, w Polsce i za granicą. Bardzo wiele wynalazków są to wynalazki polskich naukowców i w sferze technologicznej, chemicznej, motoryzacyjnej, wielu, wielu innych. To ta własność w rozumieniu posiadania swojej kadry, posiadania swojego zasobu ludzi też jest kluczowa. Też o nią nie dbaliśmy. Stąd konieczność rozwoju polskich uczelni, konieczność rozwoju polskich sieci badawczych, tak jak sieć Łukasiewicz stworzona kilka lat temu, tak jak wiele instytucji, które teraz są niszczone. Łatwo znaleźć w mediach informacje o tym, jak to polskie jednostki badawcze otrzymują niższe środki albo ograniczenia w swojej działalności. To dotyczyło badań morskich, dotyczyło ośrodka badań nad sztuczną inteligencją ze sławami międzynarodowymi Polakami, którzy tworzyli te instytucje w Polsce. To wszystko jest teraz ograniczane. Warto zapytać czemu i warto dbać i dopominać się tego, żebyśmy budowali polskie ośrodki naukowe, wdrożeniowe, by ta własność w rozumieniu umiejętności z wykreowania i wytworzenia pewnych elementów była jak najbardziej polska, zwłaszcza, że nie jest to górnolotne marzenie. To marzenie zbudowane jest na fakcie takim oto, że Polacy są bardzo kreatywnym narodem i z naszej krwi rodzi się wielu bardzo wybitnych naukowców, którzy szkoda, że tą energię poświęcają na pracę gdzieś na obczyźnie dla obcych koncernów. Na koniec warto podkreślić własność także jako własność kulturalną, zasobów państwa. To dzieła sztuki zrabowane, to zniszczenie państwa w II wojnie światowej i własność w kontekście żądania zadośćuczynienia i reparacji za szkody nam uczynione i zwrotu tego, co nam zrabowano, to też dbanie o polską własność. Ileż dróg, szpitali, przedszkoli można by było wyremontować albo zbudować od podstaw, gdybyśmy po prostu uczciwie otrzymali te środki, które zostały nam zrabowane, te zasoby, które zostały nam zrabowane, albo gdybyśmy otrzymali rekompensaty za to, co nam dawno temu zniszczono, a do tej pory jeszcze nie zostało rozliczone. To nasza racja stanu. Dbanie o własność prywatną, państwową, technologiczną i narodową jest naszą racją stanu. Powinniśmy o to zabiegać, powinniśmy o to dbać, powinniśmy te wartości promować wśród najmłodszych naszych pokoleń, po to, żebyśmy mogli funkcjonować w silnym, bezpiecznym społeczeństwie w Polsce, która będzie bezpiecznym domem dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo, szczęść Boże, do usłyszenia niebawem. Polska racja stanu.